Gość po ósmej.
A w naszym sieradzkim studiu jest już dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sieradzkiego Oddziału, Olgierd Neumann. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, epidemia z pewnością, tak jak na większość dziedzin życia, wpłynęła również na działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Miałam okazję kilka razy u państwa gościć na różnego rodzaju szkoleniach, sympozjach, warsztatach. Jak to teraz wygląda, kiedy nie można się spotkać? Jak docieracie właśnie do swoich odbiorców, a głównie to nauczyciele?
Próbujemy docierać formą, ofertą online naszych propozycji kursów, warsztatów, kursów kwalifikacyjnych. Jesteśmy już w zasadzie wyłącznie zdalni, dlatego że i nam w tej chwili nie wolno spotykać się z nauczycielami w formach stacjonarnych. No i na tak skrojoną ofertę mamy zapotrzebowanie. Może to nie jest taka skala zapotrzebowania i zainteresowania, jak to było w czasach stacjonarnych form doskonalenia, no ale jednak czujemy się potrzebni i wydaje się, że ta nasza oferta jest na miarę potrzeb i oczekiwań nauczycieli.
Bogactwo oferty to jedno, zainteresowanie nią to drugie. Jak wygląda ta kwestia? Bo ofert w tej chwili, sam pan przyznał tutaj przed rozmową, jest naprawdę wiele w internecie.
To nie jest, tak jak powiedziałem, takie zainteresowanie, jak było przed 12 marca 2020 roku, z oczywistych powodów. Po pierwsze, nauczyciele są potwornie zmęczeni i potwornie zaangażowani w edukację zdalną, która wysysa z nauczycieli wszystkie życiodajne soki. Po drugie, tak jak pani powiedziała, jest oferta w sieci wielu form o różnym ciężarze jakościowym. Niemniej jednak, czy to na Facebooku, czy na YouTube, na kanałach YouTube'owych, live'ów, webinarów, różnego rodzaju seminariów jest ogrom. I zanim uczestnik zorientuje się, że ta propozycja nie jest z najwyższych lotów, no to jednak w niej uczestniczy i potem już nie ma specjalnie ochoty wziąć w czymś innym udziału. Niemniej jednak nie narzekamy. Tak jak powiedziałem, czujemy się potrzebni, sądząc też po takich telefonach doraźnych, które są zapytaniem, konsultacją w bardzo konkretnych przypadkach, jest sens dalej naszego istnienia.
Jakie potrzeby w ogóle zgłaszają teraz nauczyciele czy dyrektorzy szkół? Czy zmieniło się tutaj jakby pole zainteresowania tematami, jeśli chodzi o na przykład szkolenia czy warsztaty?
Myślę, że najbardziej liczne zapytania dotyczą pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bo tego ucznia przyrasta z tego względu, że wielu sobie nie radzi w tej rzeczywistości zdalnej edukacji. To są nieustająco pytania i też zainteresowanie formami dotyczącymi oswojenia, okiełznania technologii w zdalnym nauczaniu i bieżące zagadnienia związane z awansem zawodowym nauczycieli, związane z zarządzaniem szkołą, placówką. Również takie formy obserwujemy i zainteresowanie takimi formami jak metody aktywizujące, ale w zdalnej edukacji. A to jest też w dużej mierze wyzwanie.
Czyli jakieś takie budowanie motywacji w uczniach, tak?
Też.
Którzy już czasem faktycznie nawet z łóżka nie wstają, wchodząc na lekcje.
Tak, no krążą legendy, jak się wszyscy zachowują w zdalnej pracy, w zdalnej edukacji. Ale tak, ma pani rację. Tu chodzi o to, zainteresowanie jest ze strony nauczycieli takimi formami, które by wzbudziły w uczniu wolę udziału w zdalnym nauczaniu. One są o tyle wyzwaniem, dlatego że wiele zależy od tego, co jest w głowie, w nastawieniu. Tak ucznia, ale również nauczyciela. Ale to osobny wątek.
To osobny wątek, ale jeszcze chciałam wrócić właśnie do tematyki różnego rodzaju spotkań i szkoleń. One często też dotyczyły pracy właśnie z uczniem wymagającym specjalnej opieki. To były warsztaty na przykład pracy z uczniem autystycznym, ale też z takim, który no, wymaga indywidualnego podejścia, ma problemy emocjonalne na przykład. Czy w tej chwili, kiedy ci uczniowie są pozamykani w domach, nie są w grupach, w których czasem te emocje się kotłują, prawda? Czy można powiedzieć, że różnego rodzaju naciski, mobbing, że to gdzieś się wycofało, że oni są teraz bezpieczniejsi, spokojniejsi?
Nie, aniołowie na pewno nie stąpili na ziemię i nie spowodowali złagodzenia różnych zachowań niecnych. To jest. Nikt nie zna skali tego zjawiska. Ja mogę powiedzieć o jakichś tam pojedynczych przypadkach, które docierają do mojej wiedzy. Więc to na pewno jest. Przemoc przeniosła się z murów szkolnych do wirtualu.
A czy to nie jest gorsze, niebezpieczniejsze? Bo tutaj tak, można
bo
powiedzieć,
jest
że są właśnie.
Bo nie ma tam przecież na dyżurze nauczyciela, bo nikt nie baczy uważnie na to, jak się zachowują uczniowie. Też jest utrudniony kontakt tego, kto jest w jakiś tam sposób prześladowany z kimś, kto by mógł mu dać pomoc, wychowawca, nauczyciel, dyrektor, czy jeszcze jakieś inne środowiska. Zresztą myślę, że to jest też pewnie taka fałszywie pojmowana oznaka słabości, że nie chce się zgłosić gdzieś komuś jakiegoś niecnego zachowania w sieci. No, jak to, prawda? Nie radzimy sobie z jakimś złym słowem, które pada w sieci.
Myśli pan, że przy takim natłoku obowiązków, o jakich pan wspominał teraz i zmęczenia tym wirtualnym nauczaniem właśnie wśród nauczycieli, oni mają jeszcze siłę, motywację, narzędzia do tego, żeby wyłuskać gdzieś z tych 20 kilku głosów ten, który wołał pomoc, tak kolokwialnie mówiąc, gdzieś tam po prostu zauważą i są w stanie zauważyć właśnie.
To jest czujność. Jeśli ta czujność zadziała, to wtedy wychwycimy, czy to w milczeniu ucznia, czy w jego nieobecności długotrwałej, że coś jest na rzeczy. Nadto zawód nauczyciela, ja nie lubię tego określenia, ale to jest misja i z tej misji wyrasta również taka odpowiedzialność. Jeśli nauczyciel kogoś długo nie widzi, nie słyszy, albo właśnie jakąś fałszywą nutę w brzmieniu głosu ucznia wychwyci, to reaguje. Wszystkich nie jesteśmy w stanie zauważyć, wszystkim nie jesteśmy w stanie pomóc. W ofiarach będziemy się mogli dopiero policzyć wtedy, kiedy wrócimy do rzeczywistości, kiedy pandemia ustanie, kiedy to nastąpi, tego nikt nie wie. Ale wtedy można będzie, jak kurz bitewny opadnie, to wtedy można będzie powiedzieć, co się stało. Na pewno się wiele rzeczy stanie.
Jaka pana zdaniem będzie ta szkoła po powrocie? To prawie rok.
Zupełnie inna. Chociażby z tego względu, tak jak pozwoliłem sobie powiedzieć przed audycją, w każdym domu jest w tej chwili organ prowadzący i w każdym domu jest w tej chwili organ nadzoru pedagogicznego. Czyli rodzice bardzo wnikliwie przyglądają się szkole. Rodzice mają ogromne doświadczenie, ogromny bagaż obserwacji. A nauczyciele mają świadomość tego, że są cały czas na indeksie, że są cały czas na cenzurowanym. I te dwie siły, które są przeciwstawne, muszą spowodować, że nauczyciele zaczną funkcjonować inaczej. Szkoła organizacyjnie zostanie również stworzona, myślę, w dużej mierze na nowo. Pojawia się wiele różnych propozycji rozwiązań nowatorskich, pedagogicznych.
Na przykład?
Chociażby takich związanych z demokratyzowaniem szkoły, chociażby takich związanych z modelem partycypacyjnym, czyli bardzo dużym angażowaniem ucznia w proces dydaktyczny, z czynieniem ucznia odpowiedzialnym za proces dydaktyczny. Ja już nie mówię o takich modelach montessoriańskich czy innych, ale właśnie takich próbujących w tej rzeczywistości bardzo skostniałej i takiej bardzo upaństwowionej przemycać takie rozwiązania szkoły, które będą przynosiły pożądany efekt. To jest przejście na zupełnie inny model edukacji w oparciu o wreszcie projekty edukacyjne, o zadania, które są związane ze środowiskiem. To powinno tak wyglądać, że szkoła uczy i jednocześnie pokazuje, jak wdrożyć to, czego uczy i to najlepiej wdrażać w tym środowisku lokalnym. Uczyć dla teorii, uczyć dla podręcznika to jest bezsens. Edukacja zdalna to wyraźnie pokazała. Jeszcze jedno. Ten rok temu powiedziano, realizujcie państwo podstawę programową. Okazało się to totalną fikcją, gdyby się powiedziało, proszę uczyć relacji, proszę uczyć czegoś, co spowoduje, że uczniowie zainteresują się edukacją, zainteresują się nowinkami. To dzisiaj pewnie bylibyśmy troszkę dalej, więc ja mam głębokie przekonanie, że szkoła będzie po pandemii bardziej zorientowana na praktyczność, na funkcjonalność, na zaciekawienie zjawiskami współczesnego świata, że edukacja będzie osadzona na przykład na zagrożeniach związanych z klimatem, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
A jak zapobiec temu, żeby nie dochodziło w placówkach do takiej sytuacji, że właśnie po tym roku czasu to rodzice są ekspertami, wiedzą lepiej, można powiedzieć, albo przynajmniej albo im się wydaje i są bardziej otwarci na to, żeby oceniać lepiej czy gorzej na przykład, czy to placówkę, czy samego nauczyciela. A z kolei szkoła, już nawet jeśli uczniowie do niej wrócą, otoczy się jakimś takim okopem, takim murem właśnie, żeby się od tych rodziców, można powiedzieć, w cudzysłowie, roszczeniowo nastawionych.
Każda korporacja ma swoje nerwy, powiem prowokacyjnie. I korporacja nauczycielska też ma swoje nerwy, żeby się jakoś tam bronić i budować mury. To jest zaklęcie, współpraca z rodzicami, szkoły z rodzicami. I to zaklęcie musi być natreszczone. To znaczy nie da się rzucić hasła i oto już się wszystko spełnia. Tu obie strony musiałyby bardzo dużo zaangażować i zainwestować w tę wzajemną relację. Rodzice tak na szybko, bo to już kończy się nasza rozmowa. Rodzice musieliby zainwestować wolę przyswojenia pewnej wiedzy i umiejętności dotyczącej budowania relacji ze szkołą. Szkoła powinna troszkę ustąpić w swoim mentorstwie i w swoim przekonaniu, że jest najdoskonalszym jakby instytucją edukacji. I wtedy być może to by zafunkcjonowało, ale nie, to na pewno jest długotrwały proces. Jeszcze jedna rzecz. Ten pierwszy etap przedszkolny dość istotnie wysysa siły życiowe rodziców, to znaczy taką ich wolę współpracy. I potem już rodzice mają serdecznie dość, gdy chodzi o angażowanie się w edukacji wczesnoszkolnej, czy potem na drugim, trzecim etapie edukacyjnym. Tu edukacja zdalna niewiele zmieniła i nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ten ogromny bagaż doświadczeń rodziców obserwujących zdalną edukację może procentować w przyszłości, to znaczy oni będą chcieli, rodzice, my rodzice, będziemy chcieli się dzielić tymi obserwacjami ze szkołą i nauczycielami.
Mówił pan o tym, jak może wyglądać już później edukacja w szkole, kiedy lekcje rozpoczną się znów stacjonarnie, ale ile i czego by pan sobie życzył tak naprawdę, żeby zostało z tych doświadczeń online'owych właśnie, już później w tej normalnej nauce, w murach szkolnych?
Na pewno, żeby została technologia, to znaczy, żeby ona była wprzęgnięta w proces dydaktyczny i żeby w statutach szkół nie było już zapisów zakazujących przynoszenie smartfona na lekcje. Oczywiście, żeby ten smartfon był wykorzystywany dydaktycznie, żeby był ogrywany. Podobnie z różnego rodzaju innymi nowinkami, kamerami, tabletami, funkcjonalnie zaangażowanymi. Dalej, żeby zmieniła w ten oto sposób, że nauczyciel tylko i wyłącznie pokazuje, albo w dużej mierze pokazuje źródła i pozwala, czy pokazuje uczniowi, jak te źródła mądrze czytać i analizować. Żeby szkoła i nauczyciel zrezygnował z przekonania, że ma monopol na wiedzę, ma monopol na przekazywanie prawdy objawionej.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Olgierd Neyman, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.